poranek z RKK.
Radio Kraków Kultura, rzeczywiście jesteśmy. Szanowni Państwo, przed nami, jeśli powiem, że to jest wielkie wydarzenie, to Państwo może się uśmiechną, bo to nie jest może jakiś blockbuster, ani monumentalny projekt przygotowywany przez jakąś narodową instytucję, ale to jest ważne wydarzenie, bo robi je Fundacja Muzeum Komiksu u siebie w siedzibie na Sarego, a bohaterką najnowszej wystawy, której wernisaż już tuż jest Janina Ipohorska. I dlatego uważam, że to jest wielkie wydarzenie. W studiu bardzo serdecznie witam współkuratorów tej ekspozycji. Alicja Zioło, przewodniczka po Krakowie i badaczka krakowskiej historii, ale przede wszystkim historii kobiet. Kłaniam się, dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Artur Wabik, który stoi za wszystkimi ważnymi inicjatywami komiksowymi w Krakowie, etc., etc. Dzisiaj cię może ograniczymy do działalności w Muzeum Komiksu. Kłaniam się, witaj.
Dzień dobry Państwu.
No to takie powinnam otwierające pytanie zadać, ale niech ono zabrzmi maksymalnie najprościej. Skąd pomysł, by po kilku pokazach, no można powiedzieć takich klasyków męskiego rodzaju, wreszcie pokazać kobietę? To jest takie, w tym pytaniu jest sporo, mam wrażenie, samozaprzeczeń, no bo właściwie dlaczego nie, można by odpowiedzieć. No ale wydaje się, że powiedzmy jakoś 20 lat temu, to może nikomu by do głowy nie przyszło, że taka wystawa powinna być. Artur.
Z naszej perspektywy, czyli z Muzeum Komiksu patrząc na tę sprawę, to nie jest tak, że kobiety się u nas nie pojawiały dotąd. Oczywiście one są obecne, w szczególności, że komiks współczesny stoi kobietami i tak naprawdę dziś większość komiksów, które powstaje, to są komiksy kobiece, czy też autorstwa kobiet. Więc absolutnie tutaj nie mam poczucia, że
szanuję tę pełną godności odpowiedź i słusznie, ale.
Ale,
rozmawiamy
no
o drugiej połowie XX wieku, a historia, no przynajmniej przekroju, rozpoczęła się po 45 już.
Tak, to prawda. Rzeczywiście jesteśmy po serii działań wystawienniczych i upamiętniających mężczyzn, męskich artystów komiksowych właściwie od lat 50. XIX wieku do, no właśnie, mniej więcej okresu wojny. To się ładnie odbija w ławkach literackich, które odsłaniamy na plantach. Tam mamy właśnie Artura Bartelsa, Mariana Walentynowicza, Henryka Chmielewskiego, Jerzego Skarżyńskiego i wreszcie przychodzi czas na pierwszą panią w tej sztafecie komiksowej. Jest to Janina Ipohorska. Być może pierwsza powojenna artystka komiksowa w Polsce.
Tak, to takie oczywiście prowokujące pytanie na użytek naszej rozmowy. Ale wyobrażam sobie, że każdy ze słuchaczy, prawie każdy, mógłby sobie to pytanie zadać. No dobra, taka pierwsza, taka ważna, to dlaczego prawie nikt o niej nie słyszał? To jest chyba dobre pytanie, prawda? Choćby brzmiało tak trochę nieuczciwie, albo po prostu publicystycznie. No.
Przyczyny są dwie. Jedna przyczyna to jest to, że Janina Ipohorska całe swoje życie tworzyła pod pseudonimem. Co więcej, Janina Ipohorska to jest pseudonim. Czyli nazwisko, które Janina zaczęła używać w czasie II wojny światowej, to jest panieńskie nazwisko jej matki. Tak naprawdę my mówimy tutaj o osobie, która w świadectwach szkolnych, czy w tych pierwszych dowodach tożsamości, miała nazwisko Janina Nosarzewska. W czasie II wojny światowej, ze względu na jakieś, no, nie wiemy jak wyglądały, ale rysunki satyryczne ośmieszające Niemców, musiała się zacząć ukrywać i stąd ten pseudonim. Natomiast później, kiedy ona pojawia się w 1945 roku na łamach przekroju, od samego początku używa tam pseudonimu. Takie zamiłowanie do pseudonimów miał jej współpracownik, formalnie rzecz ujmując szef, ale w praktyce raczej partner, wspólnik w tworzeniu przekroju, czyli Marian Eile.
I on także wymyślił, partner życiowy przez pewien czas.
Przez większość życia, tak.
No właśnie.
Natomiast tutaj, jeśli chodzi o życie prywatne, to był taki bardzo trudny, emocjonalny trójkąt jeszcze z Katarzyną, żoną Mariana Eilego. Natomiast jeśli chodzi o życie twórcze, to oni byli zrośnięci jak syjamskie bliźnięta. I pierwszym problemem jest ten pseudonim, który był prawdopodobnie początkowo zabawą. Być może odnosił się do jakichś problemów emocjonalnych, które Janina mogła mieć z czasów wojny, kiedy się ukrywała. Zresztą Marian Eiler również się ukrywał pod pseudonimem w czasie wojny. Tym pseudonimem było nazwisko Kwaśniewski. Jako Żyd w ten sposób starał się przetrwać czas Holokaustu. Więc oni się spotykają w 1945 roku i zaczynają robić tygodnik, w którym wymyślają sobie przeróżne pseudonimy, bo Jan Kamyczek, ten pseudonim, który w 1945 roku powstał w głowie Mariana Eilego, jako taki trochę rebus, bo on jej dał do wyboru, czy chcesz być Janka Myczek, czy chcesz być Jan Kamyczek. I ona wybrała ten pseudonim męski, o czym mówiła później, uważając, że Polacy będą chętniej uważać mężczyznę za autorytet niż kobietę. No, to jest, tak, więc
można powiedzieć, że w pewnych kręgach to się nie zmieniło.
Tak, ten pseudonim to pierwsza przyczyna. A druga przyczyna to jest właśnie Marian Eile, z którym Janina była związana zawodowo niezwykle blisko. I to on był tą twarzą. On się pojawiał na łamach przekroju jako redaktor naczelny, a ona gdzieś tkwiła w tle. Ale nie ma wspomnień o przekroju bez wspominania o Janinie, która tak naprawdę na co dzień miała ogromny, przeogromny wpływ na to, jak przekrój wyglądał. Mhm.
Tak, nie ma wspomnień, ale z drugiej strony nazwijmy to oficjalna historia wcale i takiego wiodącego miejsca nie przyznaje, no ale to się zmienia i między innymi sporo pani też włożyła energii i czasu, żeby tę postać wydobyć, prawda, z tego nieistnienia.
Tak, ten duet nam też trochę tutaj trudności nastęczał, ponieważ bardzo jest trudno oddzielić ich od siebie twórczo. Mhm. Już w 25 numerze Przekroju, czyli na samym początku tego tygodnika, pojawił się taki krótki wierszyk, w którym redakcja pisała, no tutaj pod tym enigmatycznym sformułowaniem redakcja, musimy widzieć Eilego i pochodzenie Horską, którzy bardzo wiele takich żartów redakcyjnych po prostu tworzyli we dwoje. Tam się pojawił taki wierszyk, w którym jest cytat, no to mają być słowa biednego, zakłopotanego czytelnika Przekroju, który pisze do redakcji z taką reklamacją, że już mu się, że już od dłuższej chwili Jan Kamyczek mu się z Eilem myli. Więc
ktoś trafnie.
Już w 25 numerze to ten problem był, a my tutaj mamy do przejrzenia tych numerów no, kilka tysięcy.
Być może należy to nawet czytać jako pewnego rodzaju manifest twórczy, tak? Jeśli oni sami piszą o sobie, że już od dłuższej chwili Eile i Kamyczek mi się myli, no to znaczy, że oni trochę celowo zacierają te tropy i te różnice. My tu z Alicją dochodzimy do wniosku, im głębiej wchodzimy w ten problem, że oni się tam po prostu świetnie bawili w tej redakcji, a im więcej ich tam było, tym więcej było zabawy. Nie wszystko to się oczywiście skończyło radośnie, ale przez te 40 lat bardzo dużo było w tym żartu i takiego celowego zacierania tropów i myślę, że praca redakcji wyglądała w dużym stopniu tak, że ludzie się nawzajem wyręczali w różnych zadaniach, uzupełniali, ktoś zaczynał, ktoś drugi kończył. No to był bardzo dynamiczny proces twórczy i przypisywanie dziś autorstwa jest bardzo utrudnione.
No tak, myślę sobie, przepraszam, wejdę w słowo, że dzisiaj może bardziej nazwalibyśmy to takim nieświadomie realizowanym projektem, gdzie no, te dwie osoby rzeczywiście trochę były nie tyle jedną osobą twórczą, ile jakimś takim kolektywem, w którym rzeczywiście przypisywanie tych imion i nazwisk nie było najważniejszym zadaniem. No ale sytuacja się zmieniła i dzisiaj mamy potrzebę też, może nie wiem, może niekoniecznie właśnie takiego ścisłego podziału, ale jednak wyodrębnienia, że Marian Eile nie pracował sam.
Przede wszystkim mamy potrzebę odczarowania tej przeszłości Krakowa, w której bardzo często kobiety znikają za plecami mężczyzn. Przecież do dziś jest tak, że szanse na awans, na jakieś prominentne stanowisko mają głównie mężczyźni. I często jest tak, że wpływ na to mają różne inne uwarunkowania, nie tylko dorobek artystyczny na przykład.
Oczywiście.
Więc tutaj jest niezwykle ważne to, żeby Janinie i Pochorskiej oddać to, jak wielki wpływ miała na przekrój i jak wiele jej zawdzięczamy. To była osoba niezwykle twórcza, zarówno literacko, jak i artystycznie. I nasze poczucie estetyki, które przecież całe pokolenia Polaków w okresie PRL-u nabywało czytając przekrój. To nie dotyczy tylko Polaków, bo przecież to jest taka anegdota, która ma tą pozycję przekroju ugruntować na arenie międzynarodowej, jest taka, że bywali tacy w innych demoludach, tak? tak? Którzy się uczyli polskiego tylko po to, żeby przekrój czytać. Ja w to wierzę, bo my, przecież ile lat już minęło od tego czasu? Język się zmienił, jakieś poczucie humoru się zmieniło, a my w ciągu ostatnich tygodni przejrzeliśmy tyle numerów archiwalnych przekroju i co chwilę sobie czytaliśmy się różne fragmenty.
Uśmiecha bardzo, tak?
I zaśmiewaliśmy się. I wiele tych tekstów powstało właśnie pod piórem Janiny Pochorskiej, zresztą jej rysunki też. To poczucie humoru myślę, że nadal jest bardzo aktualne i mam nadzieję, że osoby odwiedzające naszą wystawę uśmiechną się też dzięki tym jej dziełom, które udało nam się pokazać.
Tak. Janina Pochorska jako artystka wizualna. Porozmawiajmy chwilę o jej kresce, o tym, jak dochodziła do tego, by być taką alfą i omegą w przekroju. Czyli co zobaczymy już na ścianach muzeum?
Myślę, że Pochorska była bardzo dobrą malarką, w szczególności jeśli chodzi o malarstwo realistyczne, a takiego malarstwa najmniej zachowało się w ocalałych jej pracach. Chyba dobrym przykładem jest portret Mariana Ajlego zrealizowany.
Czy to nazwisko nie przestanie padać?
Nie sądzę. Ilość różnych wątpliwości, które się tutaj nawarstwiają, będzie nam chyba się tylko powiększać, im głębiej w to wchodzimy. W katalogu z wystawy Mariana Ajlego w Mocaku jest portret autorstwa Pochorskiej, którego nie widzieliśmy na żywo, ale na reprodukcji wygląda rzeczywiście imponująco. To jest bardzo ciekawa koncepcja, bo Pochorska namalowała portret, który wcześniej namalowała na kartce papieru i zgięła na cztery części, tak? Czyli mamy jakby odtworzony szkatułkową kompozycję, gdzie ten portret jest odtworzony na portrecie, tak? Jak gdyby. I to pokazuje pewien kunszt. To znaczy nie jest łatwo tak złamać perspektywę i tak pokazać jednocześnie wiernie odtworzyć człowieka. Więc bardzo jestem ciekaw większej ilości realistycznych prac Janiny Pochorskiej. Na razie nie mamy w takie wglądu. Te, które udało nam się zebrać na tej wystawie, to raczej Martwe Natury i kompozycje, które łączy to, że wszystkie przedstawiają obiekty stojące, położone na stole.
To jest bardzo ciekawy zbiór.
Czyli takie bardziej akademickie kompozycje, tak można powiedzieć?
Dobór tych przedmiotów jest dość niesztampowy.
No tak, przekrój.
Bo to jest paczka papierosów, pęknięte lusterko. Natomiast ciekawe jest to, że te obrazy powstają w prywatnym mieszkaniu Janiny Pochorskiej na ulicy Siedleckiego 4. To jest, no jak na tamte czasy, luksusowe mieszkanie, choć z dzisiejszej perspektywy to jest kawalerka w bloku przy torach kolejowych, ale wtedy to było spełnienie marzeń. I ciekawe jest to, że na tych obrazach są takie codzienne przedmioty leżące na stole. To jest kobieta, która brała walizkę i razem ze swoim najlepszym przyjacielem, partnerem, wspólnikiem jechała do Paryża i przywoziła do Polski cały szeroki świat za żelaznej kurtyny. A w prywatnym czasie, w swoim własnym domu malowała zmiętą paczkę papierosów. To jest takie zwrócenie się do tej swojej codzienności w tym wolnym czasie dla relaksu, podczas gdy ona miała perspektywy szersze niż ktokolwiek w Polsce wówczas. Przecież oni z Ajlem swobodnie podróżowali po Europie. Ona przywoziła do Polski modę, tłumaczyła na język polski teksty z języka francuskiego, angielskiego, amerykańską literaturę. I ona o takich perspektywach maluje pudełko zapałek.
To jej malarstwo to jest taki realizm, symbolizm, tak bym to określił.
Ona studiowała w Krakowie tutaj?
Nie, ona studiowała we Lwowie romanistykę i w Warszawie malarstwo.
No, trzeba powiedzieć, że o ile Ajle był bardzo skutecznym rysownikiem i bardzo łatwo wchodził w konwencję taką, którą byśmy dzisiaj nazwali kartunową, o tyle i Pochorska była lepszą realistką po prostu. I wydaje mi się, że oni się uzupełniali w tym zakresie. My nie do końca wiemy, bo jak bierzemy te książeczki, na których na okładce jest napisane, że ilustrował Marian Ajle i Jan Kamyczek, no to nie do końca jesteśmy w stanie w ogóle rozszyfrować, którą kreskę kto postawił. Natomiast trzeba pamiętać, że przekrój był pełen niezwykle utalentowanych ilustratorów. To przecież jest Lengren, Miklaszewski, Ferster. I na tym tle Ajle wypada właściwie jako najsłabszy, powiedzmy, z tych ilustratorów, tak? A i Pochorska, która w jakiś sposób była drugą ręką tego duetu, musiała się też jakoś w tym odnaleźć. Ja mam takie wrażenie, że ona ilustrowała tylko wtedy, kiedy już absolutnie była taka konieczność, tak? To znaczy znaczy ona oddawała jednak pola tym swoim kolegom tak długo jak mogła i tylko przyparta do ściany sama ilustrowała swoje kolumny.
Ale Arturze, przepraszam, wejdę jeszcze w słowo raz, jednak decydujesz się ją pokazać w kontekście Muzeum Komiksu. Dla mnie to jest bardzo też ważna, no jednak brzemienna w skutki decyzja.
No nie da się ukryć, że te formy ilustracyjne, które się ukazywały w przekroju, no to są krótkie formy komiksowe, bo to są albo jednokadrówki, albo paski dwu-, trzykadrowe. Natomiast one bez wątpienia mają charakter komiksowy i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. To znaczy faktycznie jest tak, że jak pada hasło i Pochorska, to część naszych kolegów, koleżanek z branży komiksowej mówi, ale ona robiła jakieś komiksy?
O właśnie, ale ona robiła jakieś komiksy?
No właśnie, a jednak robiła. Ale nie trzeba w ogóle długo szukać. To znaczy wystarczy wziąć rocznik, nie wiem, 45, 6, 7, 8, 56 i tak dalej. I te komiksy tam będą w każdym numerze, tak? I czasem nie jeden. Więc to, że my pamiętamy bardziej Charlie'ego, Förstera, czy Lengrena, który stworzył Filutka.
Czy Mrożka.
Czy Mrożka, czy szereg innych, prawda, Miklaszewskiego. To może dlatego, że te kamyczkowe komiksy były jakieś takie bardzo subtelne i w sumie wcale nie małe tak naprawdę, rozmiarowo, tak? Bo w sumie Lengren, te paski Lengrena były dużo mniejsze. Jednak jakoś pamiętamy je lepiej niż...
To prawda.
To jest zaskakujące, bo jak się przegląda ten przekrój, to tych komiksów, kamyczka... My niedawno digitalizowaliśmy te komiksy i po prostu jakiś ogromny katalog tych zdjęć powstał. Ja byłem nawet zaskoczony, że jest ich aż tak wiele.
Ona by je nazwała komiksami?
Nie sądzę. W 1945 roku to pojęcie nie istniało w zasadzie w skursie akademickim, czy nawet w języku potocznym w Polsce. Mówiło się w okresie międzywojennym i tuż powojennym pogardliwie te Mickey Mouse'y na przykład. Tak mówili dziennikarze, którzy pracowali na przykład dla koncernów wydawniczych międzywojennych przy gazetce Mickey na przykład. To oni uważali, że takie jest w ogóle skazanie i zesłanie, że trzeba pracować z tymi Mickey Mouse'ami. No, pamiętajmy, że komiks był postrzegany jako coś skrajnie nieprzyzwoitego w tamtym okresie. Jako zgniły, imperialistyczny produkt, który głupia socjalistycznego człowieka i kusi go do złego. Zapewne do niedotrzymywania planów pięcioletnich albo jakichś innych bezeceństw, ale dzisiaj tego już nie rozwikłamy. Więc nie, na pewno nie. Na pewno ani Aile, ani Lengren, ani Förster, ani tym bardziej Pochorska nie myśleli o swoich historykach obrazkowych jako komiksach.
Natomiast komiksy Kamyczka to nie tylko te, które rysowała. Ale w zasadzie komiksy Kamyczka to jest każdy komiks, który się pojawił na łamach przekroju w tym okresie, kiedy Janina I. Pochorska jest wiceredaktorką naczelną, bo wiemy, że...
Czyli do 80 roku?
Janina I. Pochorska...
Jest związana z...
Janina I. Pochorska jest wiceredaktorką naczelną przekroju w latach 1946-1969. Efektem tej antysemickiej nagonki końcówki lat 60. było to, że Marian Aile opuścił przekrój i wyjechał za granicę. A Janina I. Pochorska dostała rykoszetem. Aha. Jako najbliższa jego współpracownica straciła w ogóle stanowisko w przekroju. Po krótkiej przerwie wróciła na łamy tego tygodnika.
Właśnie, współpracowała jeszcze.
Ale tylko pisząc demokratyczny savoir vivre, tylko, czyli tą najbardziej popularną kolumnę swoją. Ale na wpływ na kształt przewodnika, tego, przepraszam, tygodnika już traci. Ale w tych latach kluczowych, o których teraz mówimy, przecież ona podejmowała decyzję na temat tego, co się na łamach przekroju znajdowało. Co więcej, wiemy, że to ona tak naprawdę zajmowała się czymś, co dzisiaj byśmy nazwali HR-em, tak? Marian Aile był człowiekiem z wizją, a Janina I. Pochorska była tą osobą, która łapała Gałczyńskiego i zaciągała go do kina na konkretny film po to, żeby on mógł później napisać recenzję, bo ona też...
O ile nie zasnął, oczywiście.
No, sam mógłby trafić w zupełnie inne miejsce, tak? Gdyby go pozwolić mu iść samemu.
Także albo wsiąść do Zaczarowanej Dorożki, nawiasem
i
mówiąc...
I odjechać w kierunku Zachodzącego Słońca.
Nawiasem mówiąc, pierwsza publikacja Zaczarowanej Dorożki opatrzona była ilustracją Jana Kamyczka, przedstawiającą przepiękny Kraków. Więc tak, no ona na pewno decydowała o tym, co się na łamach przekroju znajduje i co jest fajne, więc...
Ale wykonywała też całą niewdzięczną robotę, tak? Była taką egzekutywą tego pisma i dam sobie palec mały uciąć, ale lewej ręki, że to było tak, że jeśli ktoś nie dowoził na czas, to ona po prostu siadała i to pisała albo rysowała za tego zakontraktowanego rysownika lub publicystę.
Tak, więc to nie tylko to, co sama narysowała, ale też to, co zatwierdziła, znalazła, wymyśliła, przywiozła z zagranicy i postanowiła, że od teraz w Polsce będziemy uważać, że to jest fajne, że to jest modne, że to jest interesujące. To była kobieta, która budowała gusta. I o tym nie można zapomnieć.
Czyli my postanawiamy, że od tej pory nic bez Janiny Pochorskiej o przekroju. I za chwilę tego dowiedziemy. Po muzycznej przerwie.
Poranek z RKK.
A dzisiaj zapraszamy Państwa na wystawę Janiny i Pochorskiej. Już jutro wernisaż w siedzibie Fundacji Muzeum Komiksu przy Sarego w Krakowie. Rozmawiamy o, no, delikatnie rzecz ujmując, nieco zapomnianej współtwórczyni przekroju, ale również twórczyni form komiksowych. To akurat z perspektywy fundacji jest decydujący temat. W studiu kuratorzy tej ekspozycji Alicja Zioło, Artur Wabik. Pędzimy na powstającą właśnie wystawę. Wernisaż jest jutro, a ekspozycję będzie można od 8 marca oczywiście oglądać. Jutro także odsłonięcie, by tak rzec, ławki, jeśli można tak powiedzieć. No a my przyglądamy się powstającej wystawie, powiedzieliśmy, obrazy wykonane techniką tempery, jeśli to dobrze pamiętam. Oczywiście komiksy, książki, ale także projekty scenograficzne. I to może zaskoczyć, bo jeśli czegoś nie wiedzieliśmy o Janinie i Pochorskiej, to może, no to na pewno tego, że była tytanką przekroju, ale że tworzyła scenografię, to już nie ma szans, żebyśmy o tym pamiętali.
Początek współpracy Ailego i Pochorskiej to jest właśnie teatr. Tu mówimy o okresie II wojny światowej. I
jeszcze nie ma ich w Krakowie.
Bo... Nie, Lwów, czasy okupacji radzieckiej. I oni wtedy tworzą scenografie teatralne, tak się poznają. Później to właśnie na tym tle się spotykają ponownie w Łodzi. I Aile mówi, przyjedź do mnie do Krakowa, bo będę robił tygodnik. No i Pochorska idzie za tą propozycją i już resztę życia spędza w Krakowie. Natomiast oni jeszcze kilkukrotnie, wielokrotnie tworzyli różne scenografie.
Już tu w Krakowie.
Z całą pewnością dla Teatru Rozmaitości, to jest dzisiejszy Teatr Bagatela. Tam dotarliśmy do takich bardzo ciekawych projektów, prawdopodobnie scenografii do spektaklu z lat 50. Niestety w teatrze brak dokumentacji dotyczącej tych spektakli właśnie, w których Janina i Pochorska projektowała scenografię. Zazwyczaj dzielili się tak, że Aile scenografia, ona kostiumy. Co zresztą było też spójne z tym, że na łamach przykroju publikowała rubrykę modową, więc na pewno ten temat był jej bliski. Odnaleźliśmy też projekty, które powiązaliśmy z Teatrem Syrena w Warszawie. Ale na pewno jest to obszar, który wymaga jeszcze wielu badań.
Tak, w szczególności, że to są rysunki koncepcyjne, które mają taki sznyt, bym powiedział, trochę inżynierski. To znaczy tam jest zaszkicowane trochę takich rozwiązań scenicznych, jakieś wielokrążki, linki, jakieś próby takich modeli w ogóle.
Czyli odpowiedzialność scenografa, prawda, że to nie jest tylko rysowanie sobie, ale tak. Rysowanie z myślą o
przestrzeni,
pracy,
o tym, że potem to się będzie ruszać, że aktorzy będą w to wchodzić, przemieszczać się po scenie, żeby się tam gdzieś o to nie potykać, żeby to wszystko było funkcjonalne, więc to jest rzeczywiście jakiś element chyba nieznany szerszej publiczności, bo to jest zupełnie inne myślenie niż winiety prasowe, czy ilustracje, czy nawet jakieś inne elementy typograficzne. No, gazeta się rządzi zupełnie innymi prawami niż scena teatralna i ta różnorodność zaskakuje. Mnie zaskoczyła bardzo, to znaczy, kiedy oglądaliśmy tę pracę po raz pierwszy, to rzeczywiście byłem szczerze zszokowany.
Tak, czyli scenografię wykonywała je pod swoim nazwiskiem, czy to już się zaczęło, to zaciemnianie i to żonglowanie tożsamościami?
Bardzo trudne pytanie, dlatego że w Encyklopedii Teatru Polskiego ona się pojawia pod swoim nazwiskiem. Natomiast jest właśnie w latach 50. był taki spektakl w Teatrze Rozmaitości Wodewil Warszawski. Romans z Wodewila, przepraszam. Romans z Wodewila i tam... nie, dobrze, Wodewil Warszawski, gdzie bracia Rojek są odpowiedzialni za adaptację też tekstu. Ponieważ to była, z tego co udało mi się ustalić, bo tutaj właśnie dokumentacji nam brakuje, to było przedstawienie takie bardzo lekkie w formie komedii romantycznej, osadzonej w realiach odbudowy Warszawy powojennej. I bracia Rojek...
To był temat.
Tak. A nie powiedzieliśmy jeszcze, że bracia Rojek to jeden z pseudonimów Janiny Pochorskiej i Mariana Ajlego,
tak,
jako zespołu kreatywnego.
Razem, to się podpisywali bracia Rojek i oni dokonali adaptacji tego tekstu tak, żeby to się działo wszystko na budowie Nowej Huty. No powiem szczerze, że gdyby dotrzeć do tego tekstu, znając ich zmysł komediowy, znając ich sprawność też literacką, no myślę, że to by była rewelacja nawet współcześnie. Niestety dokumentacja tego spektaklu zaginęła. Nie ma jej w Teatrze Bagatela, który przejął no, całe archiwum Teatru Młodego Widza i Teatru Rozmaitości. No szkoda, szkoda, bo tam wydaje mi się, że niektóre projekty, które widzieliśmy, dotyczyły właśnie tego spektaklu.
Bez wątpienia, te takie sceny z murarzami podającymi sobie cegłę, emblematyczne w ogóle dla no, ikonicznego obrazu. Choć pewnie to było jakoś ironicznie też ujęte, nie wiemy.
Historia mówi o zakochanym murarzu. Ja bardzo bym chciała ten tekst przeczytać.
Tak, a ilustracje też pokazują i szkice pokazują, że rzeczywiście ta scenografia mogła być szalenie interesująca, choć musimy pamiętać o pewnych niedoborach surowcowych, które tamtej epoce towarzyszyły. No i myślę, że to mogło być dosyć siermiężne potem w realizacji. Czy jedno to idea na papierze, a drugie to jednak potem zbudowanie tej scenografii.
No i trzecie, czy ten tekst by się dobrze zestarzał, bo koncepcja nam się bardzo podoba, a jednak są to czasy stalinizmu i być może te wtręty takie propagandowe, od których przekrój przecież też nie jest wolny, bo trzeba było zapłacić cenę za pewnego rodzaju wolność artystyczną. No pytanie, czy to by się dobrze zestarzało? No, obawiam się, że możemy się nigdy nie dowiedzieć.
Albo się dowiemy i coś z tego powstanie. Współczesny teatr radzi sobie z bardzo różnymi tekstami, na przykład je przepisuje i sytuacja się zupełnie zmienia. Czy Stanisław Lubanowski to także jest Jan Kabyczek?
Ależ skąd?
Znaczy to Janina i Pochorska.
Zepsułaś mi, słuchaj, chciałem powiedzieć, że Stanisław Lubanowski to jest oczywiście słynny malarz z Radomia, którego tak. obrazy sprzedawały się za ogromne sumy w PRL-u.
Co zresztą pokazuje dzisiaj, Radom jest miastem z memów, to Jan Kamyczek, Janina i Pochorska jako pierwsza wybrała Radom na tą lokalizację. Wiecie,
jestem troszeczkę zagubiona, bardzo proszę o wyjaśnienia drukowanymi literami.
Przepraszam, ale my nad tym tekstem od dłuższego czasu już jesteśmy, czytamy go i co chwilę się zaśmiewamy.
Kim jest Stanisław Lubanowski?
Tak, pierwszego kwietnia 1956 roku w numerze Przekroju, wtedy, który się wtedy ukazał, pojawił się artykuł pod tytułem Polska sztuka, Polish Art bodajże. To był artykuł o wycieczce, którą dwóch redaktorów Przekroju zrobiło sobie do Radomia, gdzie w tymże Radomiu ma mieszkać uwielbiany przez amerykańską, w ogóle międzynarodową publiczność malarz Stanisław Lubanowski. Oni tego Stanisława Lubanowskiego szukają w Radomiu, zresztą opisują swoje poszukiwania, pukają do różnych drzwi. W końcu w małym domku na przedmieściach znajdują człowieka, który maluje obrazy, które wtedy sprzedają się na aukcjach w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku za 25 tysięcy dolarów.
No, ta kwota dobrze.
Dziś brzmi dobrze, a w 1956 roku była jakimś w ogóle kwotą absolutnie nieosiągalną. Oni z tym człowiekiem przeprowadzają taki wywiad, w którym ewidentnie malarz milczeniem ogrywa bardzo wiele pytań. Jest taki bardzo tajemniczy. Oni zadają tam takie pytanie. Jak to jest możliwe, że tak wielki twórca...
Mieszka w Radomiu.
Że nikt nie wie o nim w Polsce, już tam palszy, tam akurat Radom jak Radom, no ale że my nie wiemy o nim, że Polska się nie że taki wspaniały syn tej ziemi, tak doceniony za granicą, a tutaj nikt o nim nie wie. Ukazały się przy tym artykule ilustracje i to były właśnie martwe natury. Polska...
Rynek Lubanowskiego.
Lubanowskiego, tak jest. Było też zdjęcie w tym artykule Lubanowskiego, mężczyzny w pewnym wieku. I Polska oszalała. Ludzie mieli po tym, po ukazaniu się tego numeru przekroju, mieli jechać do Radomia i tym samym tropem iść szukać tego człowieka, który maluje te obrazy za $25,000.
W szczególności, że Lubanowski się wyłania z tego artykułu jako taki skromny w gruncie rzeczy człowiek.
Samorodek.
Wycofany samouk, który właściwie trochę macha ręką na tą swoją popularność. Właściwie się rysuje nam taka postać, do której jakby pojechać, zagadać, zaprzyjaźnić się, może wypić kolejkę, to można byłoby taki obraz na przykład dostać, albo kupić jakoś taniej. I mam wrażenie, że to rozbudziło jakiś taki zmysł przedsiębiorczości w narodzie, żeby tam jednak jechać i szukać Lubanowskiego.
Szczególnie, że on hojny jest. Dał przecież redaktorom z przekroju całe pudełko holenderskich temper, prawda?
Tak, tam jest taka scena, w której oni mówią, och, piękne farby, przydałyby nam się takie w przekroju. On mówi, bierzcie, mam tego całe szafy. Przysyłają mi zachodni dyplomaci, żebym robił te obrazy. Więc jakby to jest w ogóle bardzo sprytnie napisane, bo ten Lubanowski jest wykreowany tak, że właściwie można w niego uwierzyć. Gdybym ja nie wiedział, że to zgrywa.
Chcielibyśmy w niego uwierzyć.
Chcielibyśmy, może tak, tak, dokładnie. I
nam się
właśnie.
Uda uwierzyć na wystawie? Coś z tym robicie? Bo,
tak,
bo
tak.
To jest, brzmi tak piętrowo, jako mistyfikacja.
Zamieszanie było tak duże, że już w następnym numerze, czyli już po tygodniu, redakcja umieszcza takie...
Dementi.
Tak, dokładnie. Taka rameczka się pojawia niewielka, że Stanisław Lubanowski został wykreowany przez redakcję i że to był żart prima aprilisowy. Trzeba przyznać, że bardzo wyrafinowany.
I być może przez ogromną popularność Lubanowskiego i Pochorska zdecydowała się jednak nie przyznawać publicznie, że to jej obrazy ilustrowały ten tekst.
Ponieważ redakcja wzięła z jej domu prawdopodobnie te martwe natury, które ona dla relaksu malowała.
Może to był w ogóle jej pomysł od początku.
Właśnie redakcja wzięła, może ona przyniosła. Po prostu, słuchajcie, mam coś takiego.
Ja myślę, że redakcja, lokalizacja redakcji płynnie się poruszała pomiędzy redakcją na
właściwą,
a mieszkaniami różnych twórców, więc to się wszystko tam kotłowało, myślę.
Ale tu się nam znowu pokazuje Ig Pohorska jako taka postać, która trochę jest jednak bojaźliwa, w tym sensie, że mówi, ojej, tyle zamieszania wokół moich obrazów, to...
Nie piszcie, że to
nie
ja.
Nie piszcie, że to moje.
Niech tak? redakcja tak. namalowała obrazy.
Jest ta potrzeba chowania się ciągłego za kolektywem, za pseudonimem, za jakąś decyzją wspólną. Dopiero 30 lat później, po śmierci Pohorskiej, redakcja przekroju, nowa już redakcja przekroju, inna zupełnie, decyduje się uhonorować Pohorską i opublikować ten artykuł ponownie, wraz z tymi samymi ilustracjami, nieco zmienionymi, bo tam prawdopodobnie był problem z dostępem do wszystkich prac, żeby móc je zreprodukować identycznie jak w latach 50. Natomiast jakby celem tego działania jest wyeksponowanie jej Pohorskiej. Powiedzenie, pamiętacie ten żart sprzed 30 lat? To była Janka, która teraz zmarła. I co się dzieje, Ala?
To jest w ogóle ciekawy moment, dlatego że Janina Ig Pohorska umiera w Rabce i dopiero wtedy w numerze po jej śmierci, wydanym po jej śmierci, pojawia się jej nazwisko na łamach przekroju po raz pierwszy.
Szokujące. Który to był rok?
80. 81, przepraszam, 81. Po raz pierwszy się nazwisko Ig Pohorska pojawia na łamach przekroju w takiej notce, że ona odeszła. I ewidentnie redakcja przekroju ma jakiegoś tutaj takiego kaca moralnego, że ona jest zbyt anonimowa, więc kontaktują się ze spadkobiercami, żeby wypożyczyć te obrazy raz jeszcze i ponownie przedrukować ten artykuł i napisać, że ten żart i te obrazy to było dzieło Jana Kamyczka, czyli Janiny Ig Pohorskiej. Przypomnijmy, że to była kobieta, że to była realna postać. I ten artykuł zajmuje bardzo obszernie.
No to jest rozkładówka. Tak. Właśnie powtarza w sensie układu graficznego tę treść z lat 50.
Jest troszkę chyba bardziej obszerny.
I posiada to wyjaśnienie dodatkowe, tak?
Miał się ten...
Jak reagują czytelnicy przekroju na to ujawnienie Ig Pohorskiej?
Nie reagują.
A no właśnie.
Ponieważ to wyjaśnienie miało się ukazać w numerze z 13 grudnia 1981 roku. I
Pechowo.
Numer ten, ze względu na to, że zawierał pewne kontrowersyjne w tym nowym kontekście treści, został cofnięty z kiosków ruchu.
Ale te kontrowersje nie dotyczyły osoby Ig Pohorskiej, to była zupełnie polityczna jakaś historia.
To był taki okres, przypominam, tak zwanego karnawału Solidarności i też redakcja przekroju sobie pozwalała na różne komentarze i artykuły, które w obliczu wprowadzenia stanu wojennego były przez cenzora prawdopodobnie nie do zaakceptowania.
Istnieje jeden egzemplarz, przynajmniej o którym wiemy, właśnie u spadkobierców. Mieliśmy okazję go zobaczyć. Skupiliśmy się oczywiście na wglądzie w artykuł nas interesujący, ale przekartkowaliśmy drukowaliśmy pismo w naprędce i widać, że w nim jest ogrom innych treści. Na pewno cenzura czegoś się doszukała. W tak trudnym dniu, w tak wrażliwym momencie, no nie było trudno o to, żeby dostać bana, kolokwialnie mówiąc. Więc, ale fakt, że nakład został wydrukowany, rozwieziony do kiosków, a później cofnięty, sugeruje...
Zniszczony prawdopodobnie.
Tak, tak, sugeruje, że coś tam było mocno nie tak, że był jakiś tekst, który mógł być dodatkowo zadrażniający.
Natomiast to jest kropka nad i w kwestii anonimowości, anonimowości Janiny i Pochorskiej. Nawet w momencie, kiedy redakcja już chciała to ujawnić, to tutaj po prostu ta kwestia spadła, wpadła w te wielkie tryby historii i Janina i Pochorska zniknęła. Dlaczego my mogliśmy ten numer przekroju przejrzeć? Jego nie ma w archiwach Muzeum Komiksu, nie ma go w archiwach Muzeum Krakowa. Nie ma go, jest oczywiście zdigitalizowany w archiwum cyfrowym przekroju, natomiast my fizycznie mieliśmy go w rękach tylko dlatego, że w Rabce wszyscy wiedzieli, że kto jest chrześnicą i Pochorskiej. Po prostu pani Beata Brycka, wracając do domu z pracy w sobotnie popołudnie, zaszła do kiosku Ruchu, gdzie wręczono jej numer 12 grudnia, dzień przed. No bo wszyscy wiedzieli, że to krewna. Wiadomo było, że ona po ten numer przyjdzie.
Czyli on nie był jeszcze w sprzedaży? Po prostu?
Nie, nie. Tak. On był już przywieziony, aha, natomiast dystrybucja nie ruszyła, no bo... Generał Jaruzelski ogłosił.
Co ogłosił?
To ogłosił.
Tak, i ten numer jest w domu spadkobierczyni Janiny i Pochorskiej przechowywany, nie przesadzam, jak relikwia. Spadkobierczynie Janiny i Pochorskiej bez najmniejszych wątpliwości, bez wahania w zasadzie, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni, wypożyczyli nam jej oryginalne prace, ale ten numer przekroju został w domu.
No. Jakoś się nie dziwię.
Warto wspomnieć, że była jeszcze jedna próba przywołania postaci i Pochorskiej na łamach przekroju, już tego przekroju nam współczesnego, wiosną 2018 roku. Na okładce już wówczas kwartalnika Przekrój ukazał się portret Janiny Pochorskiej wykonany przez Mariana Ajlego, a więc znowu nam wraca tu Marian Ajle. Istnieją również portrety Ajlego wykonane ręką i Pochorskiej, jak mówiliśmy wcześniej, czyli ta tradycja wzajemnego portretowania się też była żywa w dynamice, w relacji tych dwojga. To też jest obraz z prywatnej kolekcji. Ktoś ma go do dziś na ścianie, a więc...
Spadkobierca Mariana Ajlego, jak to zapisano w
przekroju. Właśnie, no właśnie, to jest bardzo ciekawe, prawda, że u spadkobierców i Pochorskiej znajdujemy portrety Ajlego, a u spadkobierców Ajlego portrety i Pochorskiej, więc gdzieś w którymś kolejnym pokoleniu trwa ten taniec, ta relacja.
Lata lecą, a nam nadal od dłuższej chwili Ajle się z kamyczkiem myli.
Dokładnie tak.
Bardzo pięknie pani to powiedziała. Myślę też sobie, że... To chyba tak zostanie, albo inaczej, może oni nie życzyliby sobie inaczej. No niemniej coś mamy do zrobienia. Nie trzeba ich tak rozdzielać, żeby jednak jej nazwisko wybrzmiało głośniej.
Aczkolwiek jest pewien realny problem z atrybucją, na który wskazuję jako historyk sztuki. To znaczy dobrze byłoby jednak to uporządkować i ustalić, które z obrazów, ilustracji, komiksów wyszły spod czyjej ręki, albo przynajmniej...
A może to jest nie do ustalenia? Może oni rzeczywiście pracowali ręka w rękę?
W niektórych przypadkach być może, tak, ale my tu mamy akurat na myśli pewną grupę prac, które budzą nasze poważne wątpliwości.
Rzeczywiście, no nie jest tak, że dwie osoby rysują na przykład identycznie,
no,
czy piszą identycznie. Ja zawsze się zastanawiałem, jak bracia Strugaccy piszą swoje książki, pisali swoje książki, jak to w ogóle było możliwe, ale jednak w materii słowa to jest trochę inaczej, tak? Ktoś pisze, ktoś po nim poprawia, redaguje. Na koniec dostajemy pewien utwór, dzieło, na którym nie ma śladów obróbki. Nie widać tego całego kamieniarskiego warsztatu, że ktoś łupał z tej, a ktoś piłował z tamtej. Tak? Natomiast na rysunku to jednak wszystko się ujawnia. To znaczy w tych graficznych rzeczach bardzo trudno jest stworzyć ilustrację w duecie tak, żeby ona nie nosiła śladów jednak jakichś zmagań dwóch estetyk, dwóch jakichś różnych koncepcji, nawet gestów. I teraz jest po prostu pytanie, czy książki, które my na przykład pokazujemy na wystawie, a mówimy nie o szkicach, nie o jakichś surowych obrazkach, tylko o publikacjach, czyli to musiało przejść cały proces redakcyjny, całą tą obróbkę też przygotowalnie do druku i tak dalej. Kto tak naprawdę to rysował?
No właśnie, kto na przykład mówił, a tu mu tak narysuj, a może tak zrobimy, a to będzie haha śmieszne, bo to na pewno tak wyglądało.
Co więcej, w przekroju są ilustracje sygnowane jako Ajle i jako Kamyczek osobno. i są też te sygnowane wspólnie. Aha. Teraz jak się zestawi te trzy porządki, indywidualny Ajlego, indywidualny i Pochorskiej i ten grupowy, to dalej nic nie wiemy. Znaczy jesteśmy jeszcze bardziej głupi.
Ciekawe, co na to sztuczna inteligencja.
No właśnie,
nie wiem, bo moja inteligencja, ja się bardzo frustrowałam na przykład przeglądając te numery przekroju, gdzie są rysunki niesygnowane. I porównywania, a tu takie oczko, a tu oni się tak przenikają, że jeżeli weźmiemy tą pulę podpisanych rysunków przez Ajlego i pulę podpisanych przez Kamyczka i te niepodpisane, to jest wręcz nie do rozdrobienia.
Jest w tym spory chaos, jest to praca dla historyka sztuki, dla kogoś, kto jest biegły w konwencjach rysunkowych, kto rzeczywiście bada dokładnie tą kategorię sztuki, żeby to jakoś uporządkować.
No to być może nas państwo słuchają, również wiedząc o jakimś utalentowanym doktorancie bądź doktorantce.
Chętnie przyjmiemy w Muzeum Komiksu na praktyki, staże, konsultacje kogoś, kto chce napisać pracę licencjacką, magisterską, doktorską. Preferowalibyśmy pewnie i pomożemy później taką pracę wydać w formie czy to książkowej, czy jakiegoś poszerzonego artykułu naukowego. To zapraszam.
Żeby zachęcić, jeszcze powiem, że jest to materiał niezwykle wdzięczny i niosący ze sobą bardzo dużo radości, bo przeglądanie archiwalnych numerów przekroju to jest niekończąca się radość.
Pięknie, no to myślę, że ta zachęta zabrzmiała bardzo przekonywująco. Podbijam ją, zapraszając na tę wystawę. W tej chwili rozumiem już ostatnie przygotowania. Komiksy Kamyczka, taki jest tytuł tej ekspozycji. Jutro o godzinie 18.15 przy Sarego, wernisaż wystawy, wcześniej odsłonięcie ławki literackiej poświęconej Janinie i Pochorskiej. A ekspozycję, i tego nie sprawdziłam, będzie można oglądać do
20 kwietnia.
Bardzo gorąco polecamy. Na wystawie, jak powiedzieliśmy, ilustracje prasowe, komiksy, ale także projekty scenograficzne. Czy raczej rodzaj, mówiliśmy coś o instalacji, która powstała specjalnie.
To wielka duma nasza.
Tak, rzeczywiście. No, osią tej wystawy jest taka instalacja, aranżacja odtwarzająca właśnie artykuł z lat 50., o którym wspominaliśmy wcześniej. Postanowiliśmy powiększyć ten artykuł do dużych, dużych rozmiarów i w odpowiednich miejscach umieścić oryginalne obrazy Pochorskiej, a więc unikalna szansa, żeby zobaczyć te prace bez pewnych dystorsji, modyfikacji, które wynikały z jakości druku w latach 50. Część zmian chromatycznych była wynikiem samej Pochorskiej, to znaczy ona, oddając do druku te obrazy, mówiła, żeby tam wyciszyć pewne kolory. Są notatki na odwrocie, które to ujawniają. Także o tym wszystkim.
Prawdopodobnie doskonale sobie zdawała sprawę z tych niedoborów, więc starała się to jakoś
skompensować. Także o tym wszystkim będzie można posłuchać i zobaczyć na wystawie w Muzeum Komiksu.
Bardzo wam dziękuję. Artur Wabik, Alicja Zioło, dziś w Radiu Kraków Kultura. Spotykamy się przy Sarego, Sarego 7 przez 10A. To jest dokładny adres.
Zapraszamy.
Do zobaczenia.
Poranek z RKK.